Witajcie kochani, drogi Kościele. Chciałbym, byśmy schylili na swoje głowy. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że tutaj pośród nas jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy Twoim ludem i Ty chcesz do nas mówić i dzisiaj będziesz to robił. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, które zawsze jest żywe, zawsze jest skuteczne. Prosimy Cię, Panie, proszę Cię, byś otworzył teraz nasze uszy, nasze serca, wyciszył wszystko to, co nas rozprasza, to, co nas dekoncentruje, Panie, byśmy mogli odebrać sercem to słowo, które do nas skierowałeś. Niech to słowo Tobie odda chwałę i cześć, a ja, Panie, proszę o Twoje prowadzenie. Amen. Jest ponoć takie chrześcijańskie powiedzenie, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to... Dokładnie tak. To powiedz Mu o swoich planach. No i w tym tygodniu chyba nieźle niebo się ubawiło, bo powiedziałem Panu Bogu o swoim planie na to kazanie. No i chyba Pan Bóg się nieźle ubawił, bo w ostatniej chwili mi wszystko odwołał. I wszystko to, co sobie zaplanowałem, wszystkie moje notatki poszły do szuflady i musiałem zaczynać na nowo. To nie jest komfortowe z punktu widzenia kaznodziei, kiedy jest gotowy, wszystko sobie przygotował i nagle, bach, zaczynasz na dzień dobry od początku. Ale to jest z drugiej strony fascynujące w Panu Bogu, że On jest ciągle żywy i On chce do nas mówić. I On nie jest niemową. To, co mówiliśmy w cyklu, jak słuchać Bożego głosu. I wiecie, z jednej strony kocham te momenty, uwielbiam ten czas, kiedy Bóg mówi, kiedy Bóg dotyka serca, kiedy Bóg komunikuje się z nami, ale z drugiej strony to nie jest wygodne, kiedy wypadasz ze strefy komfortu i musisz zaufać, że Bóg to jakoś poprowadzi. To, co dzisiaj będę chciał mówić, wierzę, że Bóg najprawdopodobniej, bo tak to rozumiem, widzi szczególnie nasze serca. To, co być może sobie odłożyłem do szuflady, pewnie to nie jest ten moment, nie ten czas i Bóg uznał, że jest inne słowo, które Kościół musi otrzymać. I cieszę się, że dziś to, co mogę Wam głosić, jest tym, co Bóg chce przynieść do Kościoła, a chce dać dzisiaj pocieszenie do naszych serc i zachęty. Zacznę nietypowo, bo nie od Bożego Słowa, ono będzie później, ale chciałbym, byśmy te myśli, które Bóg mi gdzieś wkładał do serca, przypomniała mi się taka historia, która jest na początku książki Tonego Del Mello, Przebudzenie. I pomyślałem sobie, skoro Bóg dał mi werset, to pomyślałem, że ten wstęp będzie idealny do tego, o czym chcę mówić. I na początku tej książki ten indyjski jezuita, który był również psychoterapeutą, zapytany o swoją pracę, czym się zajmuje, opowiada taką opowieść o orle. Posłuchajcie. Pewien człowiek znalazł orła, zabrał, jajko orła, przepraszam. Zabrał je i włożył do gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wyląkł się i wyrastał ze stadem kurcząt. Przez całe życie zachowywał się jak kury, myśląc, że jest podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi, szukał robaków, piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i fruwać kilka metrów nad ziemią. Bo przecież... Tak właśnie fruwają koguty. Minęły lata i pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na czystym niebie, wspaniałego ptaka. Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając złocistymi skrzydłami. Orzeł patrzył w górę oszołomiony. Co to jest? Zapytał kurę stojącą obok. To jest orzeł, król ptaków, odrzekła kura. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł więcej już o tym nie myślał i umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie. I umarł, wierząc, że jest kogutem w zagrodzie. Nie wiem, w co ty wierzysz. Nie wiem, co myślisz na swój temat. Nie wiem, czy znasz swoją tożsamość, Ale chcę ci powiedzieć, że w Bożych oczach jesteś orłem, a nie kurą. W Bożych oczach jesteś orłem, a nie jakimkolwiek innym nielotem. Dzisiejsze słowo nazwałem orzeł czy nielot. Przypomniało mi się też, że kilka lat temu była taka kampania społeczna skierowana do dorosłych, do rodziców, do pedagogów, mająca na celu uświadomienie, jak my dorośli, jak potrafimy gigantyczny wpływ wywrzeć na życie młodych ludzi i że albo możemy przynieść, jakby pomóc im rozwinąć ich skrzydła, ale możemy również te skrzydła im podciąć. Pomyślałem sobie, że ten tytuł idealnie oddaje myśl, którą dziś Bóg włożył do mojego serca. To opowiadanie, które wam przed chwilą przeczytałem, jest opowiadaniem o większości z nas. Większość z nas, niestety, kochani, żyje mentalnością kury. Jeśli to, co teraz powiedziałem, w jakikolwiek sposób ciebie, nie wiem, obraziło, to zupełnie niepotrzebnie, bo to, co mówię, nie ma mieć w ogóle takiego wymiaru, wiecie, złego podkładu, ładunku. Ja powiedziałem zupełnie coś innego. Ja powiedziałem, że nie jesteś kurą. Ja powiedziałem, że być może żyjesz mentalnością kury. A to oznacza, że w Bożych oczach jesteś orłem, a nie nielotem. Być może jeszcze nieświadomym, być może nie rozumiesz to, co Bóg ci dał, być może nie rozumiesz potencjału, skrzydeł, jakie ci włożył na plecy i być może nie umiesz ich jeszcze używać, ale Bóg chce, abyś wykorzystywał w pełni tego, do czego cię powołał. Wiecie, ja sam raz na jakiś czas, nawet przygotowywując się do tego słowa, zdałem sobie sprawę, że raz na jakiś czas wchodzę w to myślenie, w tą mentalność nielota. Że znam z jednej strony swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie, wiem, kim jestem, wiem, do czego mnie powołał, a czasami sobie mówię, nie, to bez sensu. Nie dam rady. Sam wchodzę w ten sposób myślenia zupełnie nieświadomie i czasami Pan Bóg musi przyjść, pokazać mi jakiś werset słowa i powiedzieć, Marek, co ty robisz? Hej! I muszę się odsucić, dostać takiego liścia czasami i zrozumieć, że w ogóle zaczynam myśleć swoim starym życiem. Biblia wielokrotnie, kochani, w swoim słowie, w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych, w Psalmach, w Księdze Izajasza, często używa takiego porównania, czy też obrazu orła, aby ukazać nam ukryty potencjał, w jakich nas drzemie. Często pokazuje nam właśnie, jak jesteśmy nieświadomi tego, jak wysoko mogą nas ponieść nasze skrzydła. Jednym chyba z takich najbardziej znanych, najbardziej wyświechtanych, można by było powiedzieć, najczęściej używanych, wysyłanych przez nas chrześcijan do siebie SMS-ami jest fragment z Księgi Izajasza. Z 40 rozdziału, z końcówki, z 31 wersetu. Wiecie, już powstają karteczki, długopisy z tym cytatem. Magnesiki, ostatnio jedna z kobiet tutaj z kościoła podeszła i właśnie dała mi taki magnesik z tym fragmentem, który ilekroć próbujemy siebie wzajemnie zachęcić, dodać sobie otuchy, dać takiej zachęty do tego, by trwać w zaufaniu Bogu, to często tego wersetu używamy. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ten fragment wszyscy chyba gdzieś podkorowo czujemy, o czym jest mowa. Widzimy, że Bóg zachęca nas do tego, byśmy ufali Panu w chwilach trudności. Jeśli jesteśmy orłami, to to słowo nas zachęca, że Bóg przyjdzie taki moment, że nas uniesie, wydźwignie nas z naszego trudu, z naszej niemocy. Czasami właśnie da nam siły w miejscach, w których my po prostu już czujemy się bezsilni. Ale wiecie, w tym wersecie jest potężny pokład duchowej rzeczywistości, której musimy zrozumieć, jak funkcjonuje orzeł. Musimy pochylić się nad jego osobą, nad tym pięknym stworzeniem majestatycznym, by zrozumieć, co Bóg do nas mówi. I dzisiaj, kochani, chciałbym w kilku myślach dosłownie podzielić się tym, co kiedyś sam odkrywałem i tym, co Bóg mi też pokazywał w ciągu tych ostatnich 2 dni. I pierwszą myślą, jaką chciałbym wam powiedzieć, to to, że orły nie wznoszą się w powietrze dzięki własnej sile. Przeczytajmy sobie raz jeszcze ten fragment, ale w szerszym kontekście, troszkę z większym rozbiegiem. Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. To Bóg jest tym, który daje moc. To Bóg jest tym, który bezsilnemu przychodzi z pomocą. To Bóg jest tym, który daje wiatr pod skrzydła orłowi. Orzeł, wznosząc się wysoko w powietrze, nie używa właściwie praktycznie żadnej siły. On do tego, by wzbijać na te niebotyczne wysokości, często ponad wysokość chmur, wykorzystuje tak zwane kominy termiczne. Są to rozgrzane masy gorącego powietrza, które unoszą się wysoko. On ich nie widzi, ale on je doskonale wyczuwa. Orzeł, kiedy wyczuje nadchodzący korytarz, rozkłada swoje skrzydła, robi dosłownie kilka machnięć, podlatuje do tego korytarza i okrężnym ruchem, nic nie robiąc, tylko trzymając skrzydła rozłożone, wykorzystuje te potężne masy do tego, by one go wyniosły wysoko ponad chmury. Potem leci majestatycznie, nie ruszając tymi w ogóle skrzydłami, szybując przez wiele kilometrów, nie dokonując często żadnego ruchu, nie wykorzystując ani grama własnej energii, po to, by odnaleźć kolejny korytarz, kolejny komin termiczny i znów wznosi się znowu do góry i tak potrafi godzinami. Dlatego tak często, kiedy ktoś zobaczy orła, to wzbudza w nas podziw, jak ten potężny ptak, nic nie robiąc, po prostu trzymając rozpostarte swoje skrzydła, unosi się wiele godzin w powietrzu. Kura, w przeciwieństwie do orła, chociaż jak będzie trzepotać skrzydłami, to jest w stanie maksymalnie unieść się na 2-3 metry. Będzie machać, będzie gdakać, będzie robić mnóstwo wysiłków, by do tego by się unieść i bidula nie podskoczy wyżej niż na 2-3 metry. Zobaczcie, jedno i drugie jest ptakiem. Jedno potrafi wyfruwać majestatycznie wysoko, a drugie nie jest w stanie się odbić niewiele ponad ziemię. I orzeł nie potrafiłby się wznieść na takie wysokości o własnych siłach. Podobnie, kochani, tak jak my, nie dalibyśmy sobie rady, gdybyśmy polegali na własnych zdolnościach. Dlatego też chociażby Paweł w liście do Filipian czytamy takie słowa: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Paweł doskonale wiedział, że wszystko może, jeśli złoży całe swoje zaufanie w swoim Panu i Zbawicielu Jezusowi Chrystusowi. Zachariasz pisał też takie słowa podobne: nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Słyszycie, kochani? Nie dzięki twojej sile, nie dzięki twojej mocy, twojemu charakterowi, twoim zdolnościom, ale dzięki Bożej mocy to się może wydarzyć. My często próbujemy własnymi siłami coś osiągnąć. My często próbujemy, wiecie, coś zdobyć. Ja sam łapałem się na tym, że z jednej strony wiedziałem, czym jest zbawienie z łaski. Wiedziałem, że na nic nie jestem w stanie zasłużyć. Ale coś takiego we mnie było, że wielokrotnie czułem, że im więcej będę robił, im więcej będę działał dla Pana Boga, tym Pan Bóg więcej mi da darów, da więcej mi owoców. To jest nieprawdą. To wszystko On daje sam. Ty nie jesteś w stanie sobie na to zapracować. Jedyne, co możesz, to po prostu trwać rozłożonymi skrzydłami. Wybrnę. Dziękuję bardzo. Ale rozumiem, że te oklaski są dla Pana, który wspomógł. Jedyne, co możemy robić, to po prostu rozłożyć swoje skrzydła i czekać, aż przyjdzie ta ciepła masa powietrza i uniesie cię do góry. Często próbujemy własnymi siłami wychodzić z problemów, nawet wychodzić z grzechu. Tak bardzo koncentrujemy się na grzechu. Tak jak wiecie, kura, ona ma wąskie horyzonty. Ona patrzy tylko co na ziemi. Ona jest skoncentrowana na to, by tylko robaczek, piasek, ziarenko. W ogóle nie patrzy na to, co w niebie. A Słowo Boże nas zachęca, nie patrz na grzech. Skup się na Nim, skup się na Jezusie, a wtedy będziesz w stanie wzbijać się, będziesz osiągał swoje wyżyny duchowe pod warunkiem, że zaufasz Bogu. To, do czego zachęca nas Bóg, tak jak powiedziałem, to byśmy rozłożyli swoje ramiona, byśmy rozpostarli swoje skrzydła orle i czekali na ten prąd wznoszący, a on prędzej czy później przyjdzie. Musisz po prostu Bogu zaufać, że ten gorący pęd powietrza po prostu nagle przyjdzie i cię uniesie do góry. I wyniesie cię na wyższy poziom. Kolejną myślą to to, że orły nie boją się przeciwności i doskonale odnajdują się w trakcie burzy. Kiedy rozpoczyna się jakaś burza, kiedy rozpoczyna się gigantyczna wichura, wszystkie ptaki zaczynają szukać schronienia przed niebezpieczeństwem. Wróble, jaskółki lecą do swoich gniazd. Inne ptactwo szuka schronienia w koronach drzew, w krzakach, byle tylko się schronić. A wiecie, co robi orzeł? To dla mnie było nieprawdopodobne. Kiedy zaczyna szaleć wichura, orzeł czuje, że nadchodzi jego czas. Orzeł rozpościera swoje skrzydła i wykorzystując ten tunel termiczny zaczyna się unosić do góry. Wszystkie ptactwo jest pochowane. Pawie, te jakie kolejne, strusie, przepraszam, jako pewnie też nieloty, chowają głowę w piasek. Kura, wiecie, zawsze wbiegnie do kurnika albo znajdzie jakiś daszek, by się schować, a orzeł po prostu majestatycznie frunie i wzlatuje do góry. W języku polskim słowo kryzys oznacza stan zniechęcenia i utraty motywacji do życia, czy też zachwianie jakiegoś systemu wartości. Wiecie, co oznacza w języku chińskim słowo kryzys? Po pierwsze, składa się z dwóch symboli. Jedno oznacza niebezpieczeństwo, a drugie nowe możliwości. Świadomy chrześcijanin, kochani, to orzeł, który rozumie, że gdy nadciąga sztorm, gdy nadciąga potężna wichura do jego życia, to Bóg ma moc, by użyć tej siły, by wynieść je jeszcze wyżej, na wyższy pułap duchowego wzrostu. Znam ludzi, znam świadectwa, ludzi, którzy już będąc wierzącymi ludźmi, doświadczali potężnych zawirowań w życiu, tragedii życiowych, i Bóg tak przechodzili w cudowny sposób te trudności, te kryzysy, często bankructwa. Naprawdę wielkie tragedie, tracili swoje dzieci, ale tak właściwie wykorzystywali ten czas, że gdy ten czas trudu, tego bólu się kończył, tego sztormu życiowego, oni wychodzili jeszcze bardziej wzmocnieni. Wiecie, chrześcijanie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy gdy przychodzi tragedia, sztorm, zawierucha do ich życia, wołają: Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Jest druga grupa chrześcijan, która gdy przychodzi wichura i tragedia, mówią: Panie, jak mam wykorzystać ten sztorm? Jak mam wykorzystać tą wichurę, by wznieść się jak orzeł jeszcze wyżej? By gdy to wszystko minie, bym był w nowym, wyższym miejscu, bym był na zupełnie innym pułapie. Być może dlatego w Księdze Kaznodziei Salomona czytamy takie słowa o tym, że lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Największe duchowe przełomy przychodzą nie na weselu, ale na pogrzebie. Największe przełomy w naszym życiu dokonują się nie wtedy, kiedy jest nam wesoło, nie kiedy wszystko układa się jak należy, ale dokładnie wtedy, kiedy w życiu naszym jest największy sztorm. Tak to niestety jest. Kiedy wszystko idzie tak jak należy, my często nie potrzebujemy nawet Boga. Często nie wyciągamy wniosków, kiedy wszystko idzie jak należy, ale kiedy właśnie przyciąga sztorm do twojego życia, to spodziewaj się, że Bóg wykorzysta tą, bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, a więc Bóg jest w stanie wyciągnąć dobre rzeczy w twoim życiu i przenieść cię na wyższy pułap, byś zleciał jeszcze wyżej i byłbyś w nowym miejscu. Skoro Bóg współdziała we wszystkim, to znaczy, że absolutnie we wszystkim. W twojej tragedii, w twojej sytuacji, w której się dzisiaj znajdujesz, Bóg jest w stanie cię wynieść na wyższy poziom. To od ciebie zależy, jak wysoko wzniesiesz się podczas wichury, która szaleje w twoim życiu. Jak wykorzystasz ten czas? Im większa burza wokół ciebie, im większy sztorm, tym Bóg może cię wynieść w duchowe przestworza. Kolejną myślą, trzecią, którą sobie zanotowałem, jest: orzeł nie wpada w panikę, gdy zaczyna obniżać lot. Tak jak powiedziałem wcześniej, orzeł używa tych kominów termicznych. Więc wznosi się do góry ruchem okrężnym i zanim doleci do kolejnego komina, zanim odnajdzie kolejne masy ciepłego powietrza, które będą go w stanie wynieść z powrotem do góry, szybuje, ale to szybowanie polega na tym, że on stopniowo opada w dół. To nie jest ciągle lot wznoszący. Gdybyśmy mieli to rozrysować, jak wygląda lot orła, to on wzbija się do góry, po czym stopniowo powoli opada, po czym znowu odnajduje komin, leci do góry i znowu zaczyna opadać. Ale orzeł w trakcie lotu opadającego nie wpada w panikę, nie histeryzuje, nie macha rozpaczliwie skrzydłami, tylko po prostu czeka, aż odnajdzie nowy komin termiczny. Wiecie, życie nas chrześcijan, kiedy patrzę na Boże Słowo, kiedy patrzę na życie Bożych mężów, to widzę, że bardzo podobne jest do tego, jak unosi się w powietrzu orzeł. Widzę wielu Bożych mężów w Bożym Słowie, którzy z jednej strony potrafili być na wysokim, nazwijmy to, haju duchowym, być bardzo wysoko nieba, Bóg ich niesamowicie używa, po czym chwilę później zaliczali glebę. Spadali w dół. Widzę Piotra, który zaliczał upadki i wzloty. Patrzę na Eliasza, który z jednej strony potrafił skonfrontować 400 proroków Baala, by chwilę później zaliczyć ciężką depresję. Jeśli ktoś ci mówi, że życie chrześcijan to jest ciągłe, on ciągle lata wysoko pod niebiosami, to nie wierz mu. Patrzę, powiem wam szczerze, na swoje życie i widzę, że i to nie zależy często ode mnie. Ja po prostu czasami nic nie robię, czasami po prostu trwam w Chrystusie, trwam w Jego Słowie, staram się spędzać z Nim czas i po prostu czuję, że nie dlatego, że coś robię szczególnego, po prostu czuję, że Bóg mnie przenosi wyżej. Czuję, że ta modlitwa, ten czas spędzany z Bogiem mnie podnosi do góry. Jestem coraz wyżej i wyżej i czujesz to w duchowym wymiarze. Ale później przychodzi taki czas, że nawet czasami robisz wszystko jak należy. Nic jakby nie robisz źle, dalej trwasz w Słowie, ale czujesz, że twój lot się obniża. Że zaczynasz opadać. I opadać, i opadać. Szukasz tego kolejnego zrywu, tych mas ciepłego powietrza. Szukasz, mówisz: Boże, czemu nie milczysz? Czemu jest taka cisza? I czekasz na ten podmuch, żeby cię znowu uniosło do góry, ale ono nie nadchodzi. I widzę to w swoim życiu, że często tygodniami potrafi się nic nie dziać, ale wiecie, to, do czego zachęca nas Boże Słowo, to jak patrzę na to, jak funkcjonuje orzeł, to wiem jedno, mam trzymać skrzydła szeroko rozpostarte, wielbić Go całym swoim życiem, uwielbiać Go, czytać, spędzać z Nim czas, czytać Jego Słowo i po prostu czekać, aż przyjdzie ten kolejny podmuch, aż On mnie wyniesie. Nie wiem, w samolocie czasami jak lecimy, to czuć, jak wpada się taką dziurę termiczną. Nie, to się dziura, próżnia chyba. Samolot leci i nagle jest ten taki moment gwałtownego spadku. Czasami trwa kilka sekund, czasami kilkanaście. Jest to koszmarne uczucie. I czasami niektórzy różnie w samolotach reagują, niektórzy histeryzują i zaczynają krzyczeć. Jeszcze inni po prostu cierpliwie siedzą i czekają. Zachęcam cię, kiedy będziesz doświadczał tych momentów spadku w swoim życiu z Panem Bogiem, po prostu czekaj i bądź blisko Niego i ufaj Mu, że On przyjdzie znowu z kolejnym podmuchem ciepłego powietrza. Kolejną myślą, to jest czwartą, jest to, że gdy młody orzeł opuszcza gniazdo, ufa, że zostanie złapany. Najbardziej niebezpiecznym okresem w życiu orła jest czas nauki fruwania. Rodzice, chcąc zachęcić młodego adepta lotnictwa do tego, by opuścił gniazdo, zaczynają usuwać z gniazda wszystkie miękkie liście, wygodne gałązki, po to, by zmusić tego młodego koleżkę do tego, by opuścił gniazdo i by rozpoczął swój pierwszy lot. I kiedy ten młody orzeł w końcu, będąc trochę przyciśniętym do muru, czując, że jest mu tam niewygodnie, że to gniazdo nie jest już tym miejscem, które było wcześniej, kiedy staje na krawędzi, kiedy wyskakuje i nie uda mu się złapać właściwie powietrza, nie zdoła jakby unieść się na skrzydłach, zawsze towarzyszy mu jeden z rodziców. Wiecie, to dla mnie, jak ja to czytałem, to wydawało mi się to aż nieprawdopodobne, jak normalnie z baśni jakiejś. I matka lub ojciec, kiedy widzi, że młody orzeł pikuje ostro w dół i grozi mu niebezpieczeństwo, podlatuje pod niego i łapie go na swój grzbiet. Ciekawe, prawda? Łapie go na swój grzbiet, aby go uchronić przed rozbiciem. A wiecie, że w drugiej księdze Mojżeszowej są takie słowa, które Bóg kieruje do swojego ludu. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. Jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Ten fragment pokazuje nam, wiecie, Słowo Boże jest prawdą i tylko prawdą. Jeśli Bóg używa metafory, że nosił kogoś na skrzydłach, ja kiedyś nie rozumiałem, jak Bóg może, jak orzeł może nosić kogoś na swoich skrzydłach orlich. Więc ta przenośnia nie jest wytworem fantazji, ale opiera się na faktach. Bóg przypomina w tym fragmencie swojemu ludowi, że gdy opuszczał Egipt, przypominał niedoświadczonego, ledwo opierzonego ptaka, któremu groziło niebezpieczeństwo. Taki jest nasz Bóg. Wiecie, w naszym życiu z Panem Bogiem czasami tak jest, że Bóg nas wybija ze strefy komfortu. Nie wiem, czy byliście w tym miejscu. Kiedy Bóg zaczyna ci, tak jak ten rodzic w tym gnieździe, zaczyna ci usuwać wygodne gałązki, liście, bo chce cię zaprowadzić w zupełnie nowe miejsce. Chce ci pomóc rozwinąć swoje skrzydła, byś wzleciał w nowe miejsca, byś osiągnął swoje wyżyny. I my często kurczowo się trzymamy tych naszych gniazd, bo czujemy, że tam było nam dobrze. I nie chcemy stamtąd odchodzić. Wiecie, to tak jak z dzisiejszym kazaniem. Ja miałem swój pomysł, swój plan, ja wiedziałem, co ja chcę powiedzieć, a Pan Bóg mówi nie, powiesz coś innego. I to nie jest wygodne, to nie jest komfortowe, ale to, do czego nas często zachęca Boże Słowo, ufaj mi. Zaufaj mi, ja chcę cię poprowadzić dalej. I wiecie, orzeł często stoi na tej krawędzi tego gniazda i ma dwa wyjścia. My często stoimy na krawędzi w różnych tragicznych sytuacjach naszego życia. Stajemy na krawędzi i wiemy jedno. Możesz być pewny dwóch rzeczy. Albo Bóg cię złapie, albo nauczy cię latać. Albo Bóg cię złapie, albo nauczy cię latać. I ostatnią myślą, którą chciałem się z wami podzielić, to to, że orzeł odnawia swoją młodość. W psalmie 103 czytamy takie słowa. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym wersetem. Jak może odnawiać się młodość orła? Ja wiem, że wy go znacie, bo to jest też kolejny z tych takich bardziej znanych fragmentów. Ale czy kiedyś tak naprawdę usiedliście z tym wersetem i zaczęliście się zastanawiać, o co chodzi, o jaką młodość, jak orzeł może przeżywać drugą młodość? W życiu człowieka czasami mówi się, że ludzie przeżywają drugą młodość na stare lata. Ja przez większą część mojego chrześcijańskiego życia byłem przekonany, że kiedy jest mowa o młodości, o jakby odnowianie młodości orła, to że to dotyczy tego, co u ptaków nazywa się nowym upierzeniem. Ptaki mają to do siebie, że raz do roku, cyklicznie, wczesną wiosną, tudzież jesienią, wymieniają część swojego opierzenia. Nie całe, ale dużą część. No, może przesadziłem z tą dużą. Widzę to przynajmniej po kurach. Ci z was, co słuchacie moich kazań, wiecie, że często gdzieś się kura przejawia. Kury gubią raz do roku swoje opierzenie, wtedy przestają nosić jajka, bo całą energię wykorzystują do tego, by to opierzenie odbudować. Ale wiecie, okazuje się, i to jest coś, co odkryłem jakiś czas temu, ale szukałem w jakichś takich artykułach ornitologicznych, czy rzeczywiście to ma potwierdzenie w faktach, bo znalazłem różne wzmianki, że to może być trochę legendą, chociaż niektórzy twierdzą, że jest rzeczywiście jeden taki gatunek orła, który żyje wysoko w górach. Jeden z tych bardziej długowiecznych, bo wiecie, orły żyją różnie, 30, 40, 50 lat. I ponoć jeden z tych gatunków orła, nie traktujcie tego, wiecie, jako taką prawdę ornitologiczną, natomiast bardzo mi się ta myśl spodobała, ponieważ widzę odniesienie w Słowie Bożym. Te orły w połowie swojego życia, ich pióra tracą swoją właściwość. Pomimo tego cyklicznego wymieniania części swojego opierzenia, to te pióra stają się bardzo ociężałe, ciężkie. On nie jest już w stanie wznosić się na te swoje niebotyczne wysokości. I on ma dwa wyjścia. Ponieważ jeszcze w tym samym czasie jego dziób bardzo mocno się zakrzywia, ma trudności ze spożywaniem pokarmów. On ma dwa wyjścia. Albo po prostu umrze, bo nie będzie w stanie łowić, nie będzie w stanie się wysoko wzbijać, nie będzie w stanie jeść. Albo odnowi swoją młodość. Polega to na tym, że on leci wysoko, zaszywa się w górach i wyrywa większą część swojego opierzenia, po czym ten dziób stary, wygięty, tłucze godzinami o skałę, by go zniszczyć, a później przez kilka tygodni siedzi tam, wykorzystując energię, zapas tłuszczu, który ma zgromadzony, do tego, by odbudować swoje opierzenie i by wyrósł mu nowy dziób. A wtedy może, słuchajcie, ponownie latać jeszcze wyżej, jeszcze mocniej, jeszcze szybciej i przeżywa to, co nazywamy też u ludzi drugą młodość. My również, kochani, musimy umrzeć dla swojej starej natury. My również, kochani, musimy umrzeć dla swoich starych zachowań. Nieważne, jak trudnym będzie to doświadczenie. Słuchajcie, kiedy myślałem o tym ptaku, który wyrywa se pióra, kiedy myślałem o tym ptaku, który tucze godzinami swój dziób, by dostać nowy, pomyślałem, jak musi być to trudne, jak musi być to krwawe, jak musi być to bolesne dla niego. Ale nasze życie chrześcijańskie również polega na tym, że my również musimy z Bożą pomocą odnowić naszą naturę. Nieważne, jak będzie to trudne. Musimy zmieniać nasz charakter. Drugi fragment listu do Koryntian, drugi list do Koryntian, 5:17. Czytamy takie słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli oddałeś życie Jezusowi Chrystusowi, to jesteś nowym stworzeniem. Jesteś jak młody orzeł. Słyszysz? Jesteś jak młody orzeł. Jesteś orłem, a nie kurą czy jakimś innym nielotem. Uwierz w to i zacznij zachowywać się jak orzeł, a nie jak kura. Wiecie, problem w nas polega na tym, że my żyjemy ciągle mentalnością starego człowieka. My nie rozumiemy albo nie chcemy przyjąć do wiadomości tego wszystkiego, co mówi Boże Słowo, kim my w nim jesteśmy, jaki mamy potencjał, jak mamy potężne skrzydła. My ciągle jak ta kura, jeśli kura cię, nie wiem, cały czas, ja tak, wiecie, ten kury się czepiłem, ale to, nie wiem, wolisz pingwina, to też nie lot. To nie ma znaczenia. Może być struś. Ale wiecie, no, obserwuję codziennie kury, to wam o kurach opowiadam. No tak mi wyszło. Kura, słuchajcie, to jest stworzenie, które widzi tylko i wyłącznie to, co na ziemi. Ją nic nie interesuje. Ona tylko ziarnko, robaczek, ziarnko, robaczek. Tam do góry dajcie spokój. To tylko dla orłów. On w ogóle jest zainteresowany tylko tym, co przyziemne, co tu i teraz. I my te często tak żyjemy i sobie myślimy, gdzie tam wysoko w duchowych przestworzach to tylko latają liderzy, wybrańcy. Mamy tutaj wybrańców. Słuchajcie, my musimy wyjść z tego schematu myśleniowego. Myślowego. My musimy uwierzyć, że Bóg nam dał naprawdę potężny potencjał. My często patrzymy właśnie, jesteśmy tak skoncentrowani na tym wszystkim, na tym, co przyziemne, na tych naszych problemach, na tych naszych trudnościach, że w ogóle nawet nie myślimy o tym, co w niebie. A Bóg mówi, patrz do góry, jeśli chcesz się wznosić wysoko, to musisz rozpościerać swoje skrzydła. Jeśli chcesz walczyć z grzechem, z trudnością, to jeśli będziesz skupiał się tylko na grzechu, jeśli będziesz chodził tak jak ta kura i tylko i wyłącznie patrzył na matko, znowu zgrzeszyłem, znowu upadłem, ty musisz patrzeć tam do góry. Tylko On ci jest dać w stanie moc do tego, by cię podźwignąć. Wiecie, właśnie z grzechem jest ten problem, że my dajemy sobie wkręcić, że jesteśmy, w sumie to nawet nie my, to diabeł robi w naszym życiu. Kiedy my oddajemy życie Jezusowi, to co On robi? On przychodzi do twojego życia i ciągle ci będzie przypominał twoją starą naturę. On będzie ci ciągle mówił, jesteś nikim, jesteś zwykłym nielotem, jesteś zwykłą kurą, a Bóg mówi, jesteś orłem, masz skrzydła, możesz fruwać, możesz doświadczać niesamowitych rzeczy z Bogiem, ale musisz w to uwierzyć. A my, nie, kim ja jestem, znowu upadłem. A Bóg ci, wiecie, diabeł, coś wam powiem. Diabeł zawsze będzie cię definiował na podstawie twoich uczynków. A wiesz, co robi Bóg? A Bóg definiuje ciebie na podstawie jednego uczynku. Jezusa Chrystusa. To robi Bóg. Miałem kiedyś taką jedną kurę. Widzę, że już wzbudza to umaw. Dobrze. Cieszę się, że was to cieszy. Wieśniak stojący za kazalnicą. Ale mnie to nie obraża. Ja jestem wieśniakiem z wyboru. Co prawda już większą część życia żyję na wsi. Tak, większą? No, już chyba tak, albo połowę. Ale mieszczuchy, żałujcie. Słuchajcie, ale dobra, wracając do tematów. Bo zaraz odpłynę, ja mam takie tendencje do dygresji. Miałem kiedyś taką jedną kurę. Chyba to była jedna z moich pierwszych. Kupiłem wtedy takie stado 30. I ona była wyjątkowa. Ale wam dużo radości przysporzyłem. Ona, słuchajcie, była naprawdę wyjątkowa. Nie wiem, co jej odbiło, ale ona, mimo tego, że była kurą, że była nielotem, ona se wkręciła, że ona chyba umie latać. Wszystkie kury, tylko wiecie, tu, co przy ziemi, w ogóle to, co za płotem, w ogóle ich nie interesowało. Wiecie, kura ma w ogóle, to musicie wiedzieć, kury mają to do siebie, że one wydziobią wszystko, co jest na terenie. Zje każdy źdźbło trawy, każdego chwasta, nic nie zostawi. I za płotem, nie wiem, Czy dlatego, czy może dlatego, że obserwowała latające czasami sokoły gdzieś tam, czy tam jastrzębie, czasami gdzieś tam się znajdują nad naszą wsią. Nie wiem, może od tego oglądania tych jastrzębi uznała, że też jest orłem i uwierzyła w to, ale zaczęła trenować. Ona z uporem maniaka se wkręciła, że będzie latać. Nie wiem, chyba, że ta zielona oaza, co była za płotem, bo wiecie, na terenie już było wszystko wyczesane, a za płotem zielone łąki. I może zatęskniła za tymi zielonymi łąkami, nie wiem, co ją motywowało, ale tak sobie to wkręciła, że słuchajcie, codziennie ćwiczyła i machała tymi skrzydłami, wzbijała się tak metr nad ziemię, ale z każdym dniem coraz lepiej jej to wychodziło. Doszło do tego, że nauczyła się wskakiwać, słuchajcie, na taki wysoki, dwumetrowy pień. Wszystkie kury, właściwie żadna tego nie próbowała powielać, tylko ta jedna. Wiecie, że minęło tam tydzień czy dwa, ona skubana. Ona, słuchajcie, skubana, przepraszam za kolokwializmy, zaczęła udawało jej się wlecieć na dach kurnika. No i doszło do tego, że zaczęła mi uciekać poza teren. I codziennie było łapanie tej jednej kury. I wiecie, kiedy w tym tygodniu Pan Bóg mi przypomniał tą kurę, to pomyślałem sobie, wow, ona nie była orłem, ale ona uwierzyła, że może latać. I ona ciężkim treningiem doprowadziła do tego, że zaczęła się wzbijać na wysokości, które były nie do osiągnięcia dla całej reszty. Tamte nawet nie były zainteresowane, by szukać czegoś w wyższych partiach niebios. Po prostu tamte były skoncentrowane tylko na tym, co na ziemi. Kochani, my, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy nielotami. My, w przeciwieństwie do tej kury, mamy potencjał i my możemy latać. To od nas zależy, co zrobisz z tym, co ci Bóg dał, co zrobisz z tymi skrzydłami, co zrobisz z tymi obietnicami, które znajdujemy w Bożym Słowie. Możesz mieć potężne skrzydła, ich rozpiętość może być jak u orła, 2,5-metrowa, tylko co z tego, jeśli nie będziesz ich ćwiczył? Co z tego, jeśli nie będziesz spędzać czasu z Bożym Słowem? Co z tego, że nie będziesz spędzał czasu na modlitwie, jeśli skąd ma przyjść ten ciepły powiew? Skąd mają przyjść te masy powietrza, które ci wzbiją do góry, jeśli ty nie będziesz trenował swoich skrzydeł? Wiem, że wielu z was pięknie rozwinęło swoje skrzydła. Wielu z was jest dla mnie ogromną zachętą. To, jak żyjecie, to, jakie postępy robicie, to, jak rozwijacie się w duchu. Ale chciałem w szczególności, bo wierzę na głęboko na sercu, że Bóg dał mi to słowo, aby dotrzeć do tych z was, którzy tracicie nadzieję. Nie wiem, ilu z was jest, nie wiem, w jakich jesteście sytuacjach życiowych, nie wiem, przez jakie trudności przechodzicie. Wiecie, ja nie muszę tego wiedzieć, bo wie to Bóg. Chcę wam powiedzieć, chcę was zachęcić do tego, byście szeroko otwierali swoje ramiona, byście każdego dnia stawali w modlitwie, byście wielbili Boga i czekali na ten gorący powiew. Chcę was zachęcić do tego, byście szukali Jego obecności. Bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, bez względu na to, o co się modlisz. Może, nie wiem, może nie wierzysz już w to, że Bóg ma rozwiązanie dla twojej sytuacji. Może nie wierzysz, że Bóg ma, nie wiem, nowe życie dla twojego męża alkoholika. Może nie wierzysz, że jest uzdrowienie dla ciebie. Może nie wierzysz w to, że Bóg ma moc, by cię wyciągnąć na inny pułap. Że możesz wejść w inny poziom rzeczywistości duchowej. To chcę cię zachęcić. Trzymaj swoje skrzydła szeroko otwarte i spędzaj czas ze swoim Panem. Nie rezygnuj w momencie, kiedy nic się nie będzie działo. Orzeł czeka w gnieździe i czeka, aż przychodzą te masy i dopiero wtedy wylatuje. Innymi, on nie jest w stanie zalecieć daleko własnymi skrzydłami, bo są bardzo ciężkie. Oczywiście przeleci jakiś krótki dystans, ale zaraz złapie zadyszkę. Nie próbuj własnymi siłami podążać za Bogiem. Nie próbuj, nie wiem, coś wypracować u Niego. Po prostu spędzaj z Nim czas i czekaj. Wiecie, Izrael też tracił wiarę. Te słowa o orle padają w bardzo określonym kontekście. Izrael w tamtym czasie, w Księdze Izajasza te słowa padają po tym, jak Izrael zaczął tracić nadzieję, że jest jakieś rozwiązanie dla ich sytuacji. Byli w niewoli babilońskiej i tak bardzo rozpaczliwie wołali, krzyczeli, nawoływali do Boga i mieli wrażenie, że Bóg o nich zapomniał. Oni w tej swojej rozpaczy, w tym swoim krzyku wołali, mówili: Boże, gdzie jesteś? Posłuchajcie tych słów, przeczytam jeszcze szerzej. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył, mówi Bóg. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie i na wszystkich woła po imieniu. Czy wiesz, że Bóg zna ciebie po imieniu? Czy wiesz, że Jego, twoja sprawa, twoja sytuacja, w której jesteś, jest Bogu znana? Jeśli zna każdą gwiazdę, jeśli potrafi każdą gwiazdę rozpoznać i nazwać, to zna również ciebie, pomimo tego, że każdy z nas jest prochem. Wobec tak ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tu jest napisane, że Bóg się nie męczy, Bóg nie ustaje. On da ci siłę, On da ci moc. A jeśli twoje orle skrzydła są rozpostarte już od dawna i nie masz siły ich dłużej trzymać, to są bracia, są siostry, są wstawiennicy, którzy ci pomogą je trzymać w powietrzu. Tak jak Mojżeszowi pomagali trzymać ręce w górze, kiedy modlił się, kiedy trwała wojna. I gdy ręce miał podniesione, to wojska wygrywały izraelskie. Pójdź do brata, do siostry, do innych wierzących. Nie otaczaj się ludźmi, którzy nie są w stanie ci wydźwignąć do góry. Orzeł nie lata wśród wróbli, wśród kanarków, wśród kruków. On lata zupełnie gdzieś wyżej. Jeśli są wokoło ciebie ludzi, którzy ciągną cię w dół i mówią ci, że wszystko jest niemożliwe, to opuść tych ludzi. Nie zadawaj się z nimi. Zadawaj się z tymi, którzy są ci w stanie podnieść skrzydła. A wierzę, że Bóg ma dla ciebie rozwiązanie. Kochani, schylmy swoje głowy. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś wspaniałym, dobrym, świętym, cudownym Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas nigdy nie zostawiasz z naszym problemem. Dziękuję Ci za to, że Ty masz moc, by wyciągnąć nas z najgorszej opresji. Że Ty masz moc, by przyjść i wyciągnąć nas z tego miejsca dołu, z tego przyziemia i zanieść nas w niebiosa, Panie. Tak bardzo potrzebujemy Twojego gorącego powiewu powietrza, Panie. Potrzebujemy wznosić się wyżej, oderwać się od tej ziemi, nie patrzeć na to, co przyziemne, ale Panie, by z Tobą obcować i unosić się w przestworzach razem z Tobą, Panie. Modlę się za wszystkimi tymi, którzy przechodzą przez trudności, którzy przechodzą przez problemy, którzy nie widzą rozwiązania swojej sytuacji. Panie, modlę się, byś dodał im siły, by byli w stanie wytrwać. Panie, daj im nadzieję, tchnij nadzieję w ich serca, że przyjdzie czas, że przyjdzie taki moment, że Ty odpowiesz, bo Ty jesteś dobrym Bogiem i Ty zawsze odpowiadasz we właściwym czasie. Panie, niech to Słowo Ciebie uwielbi, niech to Słowo Ciebie wywyższy i odda Tobie chwałę. Niech ten nadchodzący tydzień, Panie, będzie pełen wysokich lotów. Tobie, jedynemu Bogu, cześć i chwała i uwielbienie. Amen.